Zbliża się godzina 13, czas więc na wiadomości. Ja pragnę Państwu podziękować za trwanie przedpołudniowe z Radiem Maryja, za włączanie się, za budowanie tej audycji wspólnie, poprzez też modlitwę, poprzez dzielenie się naszym życiem. Dziękuję też Panu Jarosławowi przy konsolecie za współpracę i Panu Pawłowi, który dzisiaj odpowiedzialny jest za serwis informacyjny.
Jest godzina 13 w Radiu Maryja, już za chwilę wiadomości. Rozpoczynamy od wiadomości z kraju. Trwa pikieta dyrektorów szpitali przed oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na Podkarpaciu. Dyrektorzy i pracownicy szpitali powiatowych i wojewódzkich z Podkarpacia pikietują przed rzeszowskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podkarpackie jest jedynym regionem, w którym szpitale nie mają podpisanych kontraktów na ten rok. Sytuacja nie jest najlepsza, mówi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Solidarność.
Sytuacja staje się coraz bardziej poważna. Ja rzeczywiście tutaj jestem pod wrażeniem determinacji zarówno dyrektorów, jak i organów założycielskich na Podkarpaciu. Rzeczywiście ta sytuacja wyglądała zawsze bardzo dramatycznie. Od pewnego czasu jeszcze się pogorszyła. Myślę tutaj o niezapłaconych nadwykonaniach za 2008. Niektórzy mają nawet niezapłacone 2009 rok. Chciałabym powiedzieć również o tym, że te szpitale, ci dyrektorzy, ci starostowie, organy założycielskie mają szczególne prawo domagać się tych środków.
Tym bardziej, że obietnice ze strony Platformy Obywatelskiej już padły. Minister zdrowia Ewa Kopacz obiecała, że sytuacja zostanie uregulowana. Wygląda na to, że i tym razem na obietnicach się skończyło. Niestety na całej sytuacji najbardziej cierpią pacjenci, dodaje Maria Ochman.
Musimy się liczyć, jeśli rzeczywiście nic się nie zmieni, z dramatycznym pogorszeniem dostępności dla pacjentów. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że rzeczywiście mieszkańcy Podkarpacia będą pozbawieni możliwości dotarcia do najbliższego dla siebie miejsca zamieszkania, dla takiej placówki.
Dziś pod Narodowy Fundusz Zdrowia przyszło ponad 500 osób. Trzymają transparenty z hasłami "Dokąd prowadzi nas NFZ? Precz z dyskryminacją". Po pikiecie odbędzie się nadzwyczajny konwent powiatów województwa podkarpackiego z udziałem dyrektorów szpitali. W konwencie wezmą także udział m.in. wojewoda podkarpacki, marszałek województwa oraz dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. Trybunał Konstytucyjny odroczył wydanie wyroku w sprawie ustawy desubekizacyjnej. Wyrok w tej sprawie mieliśmy poznać dziś o godzinie 11. Sędziowie nie podali daty kolejnego terminu wyroku. Ustawę do Trybunału zaskarżyli posłowie Lewicy. Zakłada ona m.in. obniżenie emerytur około 41 tysiącom funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i 9 członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Ustawa, jak podkreśla poseł Antoni Macierewicz, jest minimalnym wymogiem sprawiedliwości.
Wejście jej w życie jest minimalnym wymogiem sprawiedliwości, polegającym na tym, iż emerytury oprawców są zrównane z emeryturami ofiar. Tak naprawdę oczywiście powinno być tak, by ludzie, którzy służyli w zbrodniczych organizacjach, ponieśli za to karę. Ale dotychczas ponosili za to nagrodę. Ustawa zrównuje ich z tymi, których kiedyś prześladowali.
Postkomuniści chcą uchylenia ustawy przez Trybunał. Określili ją mianem represyjnej. Z kolei Sejm i prokurator generalny wnoszą o uznanie jej konstytucyjności, bo odbiera ona tylko prawa niesłusznie nabyte. Teraz informacje ze świata. Cały czas trwa akcja ratunkowa na Haiti. Niestety cały czas rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi. Władze mówią w tym momencie nawet o 100 tysiącach ofiar. Do tej pory nie jest także znany los 4 obywateli Polski. Ludzie umierają z zimna, odwodnienia i na skutek odniesionych ran. Mieszkańcy usiłują odkopywać ludzi znajdujących się pod ruinami przy pomocy młotów i gołych rąk. Wszędzie leżą martwe ciała. Mieszkańcy plądrują zniszczone domy w poszukiwaniu jedzenia. Sytuacja jest dramatyczna. Kataklizm dotknął prawie 3 miliony osób, czyli 1/3 mieszkańców wyspy. Cały czas trwa akcja ratunkowa, utrudnia ją zniszczona łączność, zniszczone drogi i lotniska. Z całego świata napływa pomoc dla ofiar tej tragedii. Wenezuela. Trwa racjonowanie energii. We wtorek rząd Wenezueli wprowadził racjonowanie energii elektrycznej w całym kraju. Rozpoczęło się ono już wczoraj w Caracas. Co drugi dzień dostawy prądu będą przerywane na maksymalnie 4 godziny. Ma to zapobiec kryzysowi energetycznemu. Prezydent Hugo Chavez powiedział, że racjonowanie jest konieczne, by nie dopuścić do spadku wód w zaporze Guri poniżej poziomu krytycznego, co spowodowałoby załamanie systemu energetycznego na dużą skalę. Krytycy Chaveza winią za te problemy jego rząd. Ich zdaniem, mimo wysokich dochodów z eksportu ropy, nie dokonał on właściwych inwestycji i nie unowocześnił systemu energetycznego, który nie nadąża za rosnącym popytem. A nam pozostały jeszcze informacje o pogodzie. Zapraszam. Dziś w kraju pogodnie, na północy i w centrum, na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami, miejscami opady śniegu. Najbardziej intensywnie śnieg będzie padał na Podkarpaciu. Na termometrach od minus 9 stopni na Suwalszczyźnie, minus 8 stopni na Mazowszu, do minus 3, minus 4 stopni na pozostałym obszarze Polski. Wiatr słaby, wschodni, na Pomorzu słaby i umiarkowany, wschodni, południowo-wschodni. Na barometrach jest 1011 hektopaskali. Prawie 6 minut po godzinie 13 w Radiu Maryja zakończyliśmy wiadomości.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza do korzystania z najnowszej propozycji edukacyjnej. Są nią poszerzające wiedzę w różnych dziedzinach nauk, wykłady profesorów naszej uczelni, bezpośrednio transmitowane przez internet. W najbliższą sobotę, 16 stycznia, w godzinach od 9.40 do 11.10 mogą Państwo uczestniczyć w kolejnym takim wykładzie. Temat socjalizmy w XXI wieku. Wykład poprowadzi profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Wykładu można będzie słuchać na stronie internetowej www.radiomaryja.pl. Radio Maryja objęło patronat medialny nad całym projektem.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Ziemia zadrżała. Haiti doszczętnie zniszczone. Liczba ofiar trudna do ustalenia. Światowe agencje szacują, że pod grozami życie straciło tysiące osób. Dokładna liczba ofiar nie jest jednak znana, między innymi los kilku Polaków. Kataklizm dotknął prawie 3 milionów osób, czyli 1/3 mieszkańców wyspy. Trwa chaotyczna akcja ratownicza utrudniona przez całkowicie zerwaną łączność, zniszczone drogi i lotnisko. Dramat na Haiti. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Republice Wietnamu, Roman Iwaszkiewicz, nie poruszył podczas spotkania z polskimi senatorami problemu represji wobec chrześcijan w tym kraju. Ambasador stchórzył, czytam w naszym dzienniku. Resort Skarbu chce sprzedać giełdę papierów wartościowych poprzez giełdę jeszcze w tym roku. Część ekspertów uważa, że nie warto, bo wcześniej czy później i tak przejmie ją konkurencja. Giełda. Prywatyzacja na potem. Czytam w dzisiejszym naszym dzienniku. Białoruska milicja z Wołużyna sfabrykowała sprawę karną przeciw dyrektor Domu Polskiego w Iwieńcu, Teresie Sobol. Oskarżono ją o defraudację. Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że kwestie represji wobec kierownictwa domów polskich w Iwieńcu i w Baranowiczach zna, ale na jej zbadanie potrzebuje czasu. Domy polskie w Iwieńcu i Baranowiczach mogą zostać zamknięte. MSZ przygląda się sprawie, czytam w naszym dzienniku. Jak odróżnić przeziębienie od grypy? W dzisiejszym naszym dzienniku dodatek. Szlachetne zdrowie.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Pozdrawiam. 10 minut po 13:00. Zapraszam na audycję Aktualności Dnia. Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest ksiądz Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora Caritas Polska. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Księże dyrektorze, chciałbym, by ksiądz dyrektor powiedział kilka słów na temat trzęsienia ziemi, czy sytuacji po trzęsieniu ziemi w Haiti. Ojciec Święty apelował, by wielu włączyło się w tą pomoc, bo to, można powiedzieć, kataklizm, czy trzęsienie ziemi od 200 lat. Takiego nie było, prawda? Na Haiti wskutek kataklizmu mogło zginąć nawet 100 tysięcy ludzi.
Tak, to jest, te dane są przerażające rzeczywiście. I skala zniszczeń, i skala osób potrzebujących pomocy, bo 3 miliony osób bez dachu nad głową to jest przecież wielka liczba. I tutaj...
Bo taki jest obszar katastrofy.
Tak, tak jest. I to jest coś, co nas zmusza do tego, byśmy na te potrzeby spróbowali odpowiedzieć. Oczywiście Polska jest daleko, Polska nie jest krajem, który jest w stanie nawet w jakiejś znacznej części rozwiązywać problemy Haitańczyków. Natomiast najważniejsze jest to, aby na ten apel Ojca Świętego odpowiedzieć naszą gotowością, choćby symbolicznego, ale solidarnego włączenia się w niesienie pomocy naszym braciom i siostrom właśnie na tej wyspie. My od samego początku, od razu, odkąd media podały informacje o tym nieszczęściu, o tych zniszczeniach, zorganizowaliśmy akcję zbierania pieniędzy, bo najprostszą formą przekazania pomocy jest przesłanie pieniędzy i my to uczynimy za pośrednictwem Caritas Internationalis, aby ta pomoc jak najszybciej trafiła tam na miejsce. Na miejscu będzie zakupiona żywność, woda, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na ten pierwszy moment. Już w tym dniu dzisiaj mogę powiedzieć, że też wielka jest ofiarność naszych rodaków, bo bez specjalnego zapraszania, ogłaszania wpłaty na nasze konta cały czas wpływają z dopiskiem Haiti, więc na tę pomoc także dalej liczymy. Bardzo prosimy wszystkich, którzy zechcą włączyć się w to wielkie dzieło niesienia pomocy, o przesyłanie wpłat na konta Caritas Polska. Są one dostępne na stronach internetowych.
Może ksiądz przypomnieć, ksiądz dyrektor, tą stronę internetową?
Nasza strona internetowa www.caritas.pl. Tam są wszystkie nasze konta i złotówkowe, i dewizowe, także są do dyspozycji. Przy każdej wpłacie prosimy tylko o dopisek Haiti. Można także wspierać zbieranie funduszy, wysyłając SMS na numer 72052 o treści pomagam. Wszystkie w tej chwili są też przeznaczone dla poszkodowanych w tym trzęsieniu ziemi. Dzisiaj także, już mogę to podać, wysyłamy pierwszą transzę pieniędzy z naszych rezerw właśnie celowych właśnie na takie sytuacje. 30 tysięcy euro przeznaczymy właśnie na Haiti. Te pieniądze trafią do Caritas Internationalis, aby za nie można było właśnie te najpotrzebniejsze rzeczy już teraz kupić.
Pomoc zaoferował Haitańczykom już wiele państw, organizacji charytatywnych, między innymi, jak słyszymy z ust księdza dyrektora, Caritas Polska.
Tak, i to jest wielkie zadanie. Zresztą też musimy być świadomi tego, że ta pomoc teraz najpilniejsza to jest chwilowa, natomiast będzie na pewno potrzebna długotrwała pomoc w odbudowie tego kraju, aby podnieść ze zniszczeń kościoły, szpitale, szkoły. I też bierzemy pod uwagę, że przez najbliższe miesiące i lata nawet będzie trzeba jakąś formę pomocy w tamtą stronę skierować. Także też już dziś o tym mówię. Można pomyśleć o przekazaniu 1% także w tym celu, aby naszym bliźnim z Haiti, także w tej dalszej perspektywie czasowej, nadal pomagać.
To jest nasz wyraz wiary i miłości. Ta miłość miłosierna, miłość, która rozumie, wyciągnięta prawdziwie ręka do naszych braci Haitańczyków.
Tak, i oni na to czekają. Najbardziej na to świadectwo miłości bliźniego, pamięci i takiej solidarności międzyludzkiej. To jest ważniejsze niż rzeczy, niż pieniądze. To jest ten sygnał, że ktoś naprawdę o nich pamięta, o nich się troszczy i niesie tę pomoc w taki sposób, jak tylko może.
Księże dyrektorze, bardzo dziękuję za te informacje.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Naszym gościem był ksiądz Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora Caritas Polska. Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pani Agnieszka Głośniewska, starszy specjalista do spraw kontaktów z mediami, ale tak potocznie rzecznik prasowy Urzędu Regulacji Energetyki. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani rzecznik, Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy 12 spółkom dystrybucyjnym. Toczą się jeszcze dwa postępowania. Mówi się o tym, że no, wzrośnie prąd o przynajmniej 4,9%. To jest taki średni wzrost. Ale gdyby zanim o tym pani powiedziała, jak wygląda ta negocjacja spółek, czy kto negocjuje, jakie stawki przedstawia i na co państwo jako Urząd Regulacji Energetyki zgadzacie się, co później warunkuje, no na przykład tymi podwyżkami za opłaty prądu dla odbiorców prywatnych, czyli dla przysłowiowego Kowalskiego i dla dużej firmy, która też prądu potrzebuje na przykład do produkcji.
O, to bardzo dużo pytań, bardzo dużo złożonych spraw. Próbujemy od początku. Jako że rynek energii elektrycznej nie jest do końca rynkiem konkurencyjnym, z tego też powodu prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza taryfy, czyli zatwierdza cenniki, które stosują przedsiębiorstwa energetyczne w swoich relacjach z klientami. Jeżeli chodzi o sprzedaż energii elektrycznej, to takie taryfy są zatwierdzane tylko i wyłącznie w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwach domowych. Cała reszta rynku już jest uwolniona i na przykład takie małe zakłady, nie wiem, fryzjerskie, tak, jakiś warzywniak, tam te taryfy są kształtowane wyłącznie przez przedsiębiorstwa energetyczne i tutaj prezes URE takim odbiorcom nie zatwierdza tych taryf. Natomiast nam, w gospodarstwach domowych, takie taryfy są zatwierdzane. Dlaczego? Dlatego, że tutaj prezes URE stoi na straży tych apetytów przedsiębiorstw energetycznych, tak, próbuje je równoważyć z przedsiębiorstwa energetyczne, ich interesy z interesami odbiorców, którzy oczywistym jest, że są no, tą słabszą stroną rynku.
Pani wspomniała o tym uwolnieniu. Tak. Czy to wiąże się z tym, że jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej i takie prawo również Polski dotyczy?
To także, ale bardzo pośrednio. To znaczy jakby
z czym się wiąże właśnie to uwolnienie, prawda, że nie ma tego czynnika, że na przykład państwo nie stoją na straży i ktoś powie, że taka cena może być nawet z księżyca.
Tak. Ono właściwie bardziej wiąże się z tym, jaka jest sytuacja na rynku. Przedsiębiorcy, nawet tacy mali przedsiębiorcy, wydaje się, że są bardziej przystosowani do działania w warunkach konkurencji. Oni mają troszeczkę większą siłę, chociażby taką przetargową, kartę przetargową, jakim jest ilość energii, którą zużywają. Przedsiębiorstwa energetyczne jakby tutaj nie mają tak bardzo nadmiernie rozbudowanej pozycji w stosunku do takiego przedsiębiorcy, dlatego że taki przedsiębiorca może zawsze iść i zmienić swojego sprzedawcę energii. On jest na tyle atrakcyjnym klientem dla przedsiębiorstw energetycznych, że one raczej będą chciały go pozyskać. Natomiast odbiorca w gospodarstwie domowym, on też ma zawsze możliwość wyboru swojego sprzedawcy energii, natomiast jak ilości zużywanej przez niego energii, no nie są ilościami hurtowymi, ilościami dużymi, tak żeby jeszcze w jakiejś...
Czyli będzie miał trudności w negocjacjach,
się,
tak?
Może mieć po prostu mniejszą łatwość negocjacji, niż ma taki odbiorca, który zużywa więcej energii.
I teraz te taryfy, które zatwierdziliście.
Tak jest, te postępowania były rzeczywiście dosyć długotrwałe, dlatego że były po prostu trudne. Przedsiębiorstwa na początku, kiedy składały do nas swoje taryfy, bo tak to się odbywa, że przedsiębiorstwo przychodzi do prezesa URE, tak, składa komplet dokumentów, całą taryfę, gdzie uzasadnia, dlaczego chce podnieść swoje cenniki, swoje stawki, przedstawia swoje wyliczenia, a my sprawdzamy, czy one są zgodne z prawem energetycznym, czy są rzeczywiście uzasadnione.
W tym tygodniu państwa decyzja, a kiedy te firmy musiały przyjść do was z tymi propozycjami?
No, te postępowania trwały już od września ubiegłego roku, także już rzeczywiście dosyć długo, czterokrotnie wzywaliśmy przedsiębiorstwa do korekty taryf. Także tam nie wszystko
dlaczego?
Od razu było
dlaczego
w porządku.
Takie wezwanie do korekty?
Te dokumenty, nie wszystkie dokumenty, które były potrzebne, tak, były złożone, musieliśmy dopytywać się, wyjaśniać, prosić o przedłożenie kolejnych dokumentów. Także te postępowania trwały dosyć długo, ale wydaje się, że zakończyły się dosyć pozytywnie, to znaczy wzrostem cen, natomiast niedużym wzrostem cen, bo to jest rzeczywiście około 4%, co na rachunku przełoży się na te 2, 3, 4 złote na naszym końcowym rachunku, jeżeli chodzi o odbiorcę.
A czy te przedsiębiorstwa chciały więcej?
Tak, przedsiębiorstwa na początku, jeżeli chodzi o sprzedaż energii, to chciały, aby ceny energii były większe no, o około 17%. Natomiast w przypadku dwóch przedsiębiorstw udało się stwierdzić ceny energii, to Enea i Energa, one mają już całą taryfę, czyli obydwie części, tą, która dotyczy ceny energii i tą, która dotyczy dystrybucji energii zatwierdzoną. I tutaj wzrost cen energii to nie jest tak duży, także jest jednocyfrowy, a nie dwucyfrowy, jak chciały na początku przedsiębiorstwa.
Gdzieś widziałem najwięcej chyba 6,8, tak?
Tak, jeżeli chodzi o dystrybucję, bo tutaj mamy ceny, wzrost cen energii elektrycznej jako
towaru. Nawet
8,1
chyba gdzieś we Wrocławskim
tak,
jest.
Tak, i to jest cena dystrybucji energii, czyli stawki dystrybucyjne za przesyłanie tej energii, za usługę przesyłania.
Czyli tutaj my zapłacimy, czy nastąpi wzrost, jeżeli chodzi o energię, podwyżkę cen prądu i tak. Też przesył tego prądu.
Tak jest.
To są te dwa składniki,
więcej,
tak?
Dokładnie, to są te dwa składniki. One rozkładają się tak mniej więcej po połowie naszego rachunku, czyli jeżeli wzrasta tylko cena dystrybucji energii, ona wzrasta o 8%, to znaczy, że nasz rachunek wzrośnie o 4%.
Jak często podchodzą przedsiębiorstwa do tego, by podnieść swoją cenę energii, by uzyskać nowe taryfy?
Zwyczajowo takie taryfy zatwierdzane są na rok kalendarzowy, natomiast jeżeli przedsiębiorstwo uzna, że zmieniły się jakieś warunki zewnętrzne, czyli na przykład poszły bardzo w górę ceny nośników energii, tak, tych surowców do produkcji energii, czy na przykład węgiel zdrożał 2-3-krotnie, to wtedy takie przedsiębiorstwo ma zawsze możliwość zgłoszenia się do prezesa URE i skorygowania tej taryfy, która teraz obowiązuje, prawda, z tego względu, że no, zmieniły się warunki, w jakich ono funkcjonuje, musi drożej kupować surowce, więc i ta cena energii musi być też odzwierciedlona, tak? Odzwierciedlona odpowiednio. Także przedsiębiorstwa mogą tutaj, no wtedy, kiedy uznają to za stosowne. Różnie to się zdarza w przypadku różnych przedsiębiorstw, zależy to też od roku. Tak, tutaj mamy różne czynniki zewnętrzne, które tutaj warunkują.
W komunikacie mowa jest o zatwierdzeniu taryf 12 spółkom dystrybucyjnym.
Tak.
Toczą się jeszcze dwa postępowania. Tak, z czym to jest związane?
No, staramy się jakby na bieżąco, tak, kiedy kończymy postępowanie, kiedy uda nam się dojść do kompromisu tutaj ze spółką dystrybucyjną, no, kończyć te postępowania, prawda? Teraz zakończyliśmy 10 postępowań, postępowanie po postępowaniu, także dwa jeszcze tutaj zostały. Wydaje się, że w najbliższych dniach będą zakończone. Tutaj chodzi też o względy po prostu takie formalne, proceduralne.
Czytam, dwie firmy sprzedają prąd, RWE i Vattenfall na Górnym Śląsku. Mają natomiast prawo zmieniać ceny prądu bez zatwierdzenia taryf, czyli wy, czyli Urząd Regulacji Energetyki nie ma wpływu. Potwierdził to niedawno wyrokami Sąd Apelacyjny, a URE chce firmy te ponownie zobowiązać do uzgadnienia zmian dla gospodarstw domowych.
Tak jest, uważamy, że powinny tutaj panować jakby jednolite zasady co do taryfowania wszystkich firm, tak, znajdują się one wszystkie w takiej samej sytuacji, działają na tak samo niekonkurencyjnym rynku, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, także wszystkie powinny mieć taryfy zatwierdzane
to
przez
prezesa. To skąd ten wyłom, jeżeli tak można powiedzieć?
To jest bardzo skomplikowana jakby taka zaszłość jeszcze z 2007 roku, chodzi tam o różne decyzje prezesa URE, także niektóre przedsiębiorstwa odwołały się od tych decyzji. Wyrok sądu apelacyjnego był taki, że w jego efekcie przedsiębiorstwa nie muszą składać taryf do zatwierdzenia prezesowi URE, natomiast u nas już zakończyło się postępowanie, które zmierza do tego, aby te przedsiębiorstwa znowu były zobligowane do przedkładania nam taryf, zanim wprowadzą w życie podwyżki. To postępowanie zakończyło się, już zbieranie tutaj dowodów i myślimy, że w najbliższych dniach zostanie wydana decyzja, która będzie właśnie skutkowała tym, że przedsiębiorstwa te będą w takiej samej sytuacji, jak ich pozostałych tutaj 12 kolegów, tak, na tym rynku sprzedaży energii i też będą składały taryfy do zatwierdzenia prezesowi URE.
A państwa decyzje mają też wpływ na inne surowce energetyczne, nie wiem, gaz?
zatwierdzamy także cenniki, jeżeli chodzi o gaz i ceny ciepła, ciepła sieciowego, czyli tego, które rozprowadzają przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
A jak tutaj sprawa ta wygląda, jak z tym rynkiem?
Taryfa gazowa jest zatwierdzona do końca marca tego roku, także Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ma tą taryfę zatwierdzoną do marca, pewnie wcześniej złoży wniosek o następną taryfę, która będzie obowiązywała od kwietnia, natomiast jak to będzie wyglądało cenowo, to ciężko jeszcze w tej chwili powiedzieć.
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.
Wszystkiego dobrego. Kłaniam się, do usłyszenia. Naszym gościem była pani Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy Urzędu Regulacji Energetyki. W Sejmie trwają prace komisji zwyczajnych i nadzwyczajnych, komisji śledczych. W telewizji Trwam też możemy obserwować prace komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. To posiedzenie dzisiaj. Dzisiaj czterech świadków, jutro również czterech zaplanowano. Na naszej antenie w telewizji Trwam będą transmisje. Z tych właśnie posiedzeń działają Komisja Śledcza do spraw nacisków, Komisja do spraw gier hazardowych, ale również trwają posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki pani Barbary Blidy. Jednym z członków jest pan poseł Wojciech Szarama, którego witam na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie pośle, chciałem zapytać, jak wyglądają posiedzenia, jak wyglądają ustalenia, kiedy zaplanowano też i zakończenie tej sprawy, czy coś się wyjaśnia przez kolejne posiedzenia, czy przez kolejne przesłuchiwania świadków wzywanych przed komisję. O, niestety rozerwało nam się połączenie. Mam nadzieję, że za chwilę wrócę do tej rozmowy. Będziemy mogli coś więcej na temat prac komisji usłyszeć. Udało mi się nawiązać połączenie z panem posłem Wojciechem Szaramą, który jest członkiem Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. Witam serdecznie.
Jeszcze raz witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie pośle, co pan może nam powiedzieć, jak wyglądają posiedzenia, na jakim etapie jesteście?
Prace komisji trwają ponad rok czasu i właściwie ustalenia podstawowe zostały poczynione na samym początku, kiedy przesłuchano prokuratorów, tych, którzy zdecydowali o postawieniu zarzutów pani Blidzie, bo podejrzewano ją, że pośredniczyła w przekazaniu korzyści majątkowej jednemu z szefów spółek węglowych. A więc generalnie ustaliliśmy, że były sytuacje przestępcze w handlu węglem i że ta śmierć nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku. No, pani Blida strzeliła sobie w piersi i popełniła samobójstwo. W dniu wczorajszym był przesłuchiwany były wiceszef ABW, pan Ocieczek, który wcześniej był prokuratorem związanym z Katowicami, który również pracował przy sprawach węglowych. No, część członków komisji starała się wmówić mu wręcz, że to był spisek i że pani Dlidowa miała być oskarżana w taki celowy sposób, aby była sprawa przeciwko SLD, ale oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Nie było sprawy pani Lidy, tylko była sprawa przestępczości w handlu węglem i tymi sprawami zajmowała się prokuratura i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Bo pan Grzegorz Ucieczek, były szef ABW, wspomniał, że właśnie nigdy nie było sprawy określonej przez media jako sprawa Blidy, tak to zostało nazwane, no i niejako wygląda, że no, kryptonim, prawda, prowadzonych działań operacyjnych czy działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego niby miał ku temu zmierzać.
No tak nie było. Tych nieprawidłowości w handlu węglem no, było szereg. Zdarzały się one przy różnych kopalniach, różne firmy pośredniczące handlem węglem. No, dokonywały tutaj nieprawidłowości. No, węgiel o wyższej jakości wychodził z kopalni jako niższej jakości. Różnica potem w uzyskanej cenie ze sprzedaży węgla była dzielona między pośredników i te osoby, które do tego procederu dopuściły. A więc nie mamy tutaj do czynienia ze sprawą pojedynczej osoby, pojedynczego polityka. Mamy do czynienia z procederem, który został wtedy wyłapany i próbowano go osądzić.
Panie pośle, no sprawa dosyć długo trwa, jeżeli chodzi o pracę komisji śledczej. Kiedy zamierzacie zakończyć pracę? Kiedy będzie coś więcej wiadomo? No niestety tak się czasem dzieje z połączeniem. Mam nadzieję, że jeszcze raz będę próbował połączyć się z panem posłem i na to pytanie również odpowiem.